zbliżeniach witam bardzo serdecznie Michała Urbaniaka. Najwybitniejszego obecnie jazzmena polskiego na świecie, wspaniałego saksofonistę, skrzypka, kompozytora, aranżera, autora muzyki filmowej. Niedawno słyszałam twoją muzykę do filmu Dług. To piękna muzyka. Pomyślałam sobie, że równie dobrze mógłbyś zrobić muzykę do Marzyciela, podobną do Kaczmarka, naszego drogiego Kaczmarka, którego już nie ma.
A jego poznałem w Nowym Jorku, kiedy przyjechał nieznany muzyk, się zadzwonił do mnie. Nawet mieszkał troszkę u nas i potem pojechał do Kalifornii.
Tak, tak, tak. No, piękna kariera i wspaniały człowiek. Aha. Prawdziwy marzyciel. Także no, jest chyba taka świadomość w narodzie, że chyba jesteś ostatnim, jak nie jednym z nielicznych wielkich jazzmenów polskich. Bo kto jeszcze jest? Jest jeszcze Ptaszyn Wróblewski.
Jest młodzież.
Ale to jest tego parę... starszego pokolenia. Nie ma Stańki. No Komedy to już dawno nie ma. Nie ma Wojtka Garolaka.
No to jest obaj. I Wojtek, i Zbyszek Damysłowski. To bliźniacy moi prawie.
No właśnie.
Także to duża, duża strata. Ale ja się ciągle jeszcze nie pogodziłem z tym, że ich nie ma. Po prostu nie mamy w tej chwili kontaktu.
No wiesz, nie ma, bo są. Są, jest ich muzyka. To jest
oczywiście,
jakby
tak.
Drugie życie. Ty sobie fundujesz tych żywotów sporo, bo tak działasz intensywnie. Ta twoja muzyka symfoniczna, koncert w Warszawie, pamiętam, to chyba było 6-7 lat temu. Co to za piękne utwory tam grałeś, mój Boże. Aż dziw, słuchaj, że nie poszedłeś za młodu jednak w to stypendium Dawida Oistracha, które mogłeś mieć, skrzypce.
No tak, ale to nie mój rodzaj życia, to też politycznie, społecznie, socjologicznie. Ja po prostu chciałem być wolny ptak i od 15 roku życia właśnie podróżuję i takie życie kocham.
Tak, ale przybyłeś tak jakby zza światów, z tego co wiem. Miałeś taki drobny wypadek kardiologiczny, który się skończył cudownym uśpieniem.
Tak, właśnie, śpiączka farmakologiczna, ale to tak parę tylko wspomnień z tego. Znajduję się w tym śnie całym, tam to trwało tydzień, na Okęciu i są dwie rakiety. Tak stoją. Jedna Nowy Jork, właśnie tam chciałem skoczyć, a druga Moskwa. I spotkałem kolegę i kolega mówi, no i tak rozmawiamy, mówi, słuchaj, już pora. No to ja poszedłem, ja myślałem, że byłem pewien, że on leci do Nowego Jorku. Okazuje się, że drzwi zamknięte, jestem w locie do Moskwy. No tam dużo przygód było.
A za sterami Putin.
Tak. Nikt nie chciał nas wypuścić stamtąd, ale ja poprosiłem o pozwolenie Putina. Ktoś dał mi pismo, podpisałem.
Putin poprosił cię o autograf.
I przez uchylone drzwi zobaczyłem pana Putina. Generalissimusa Putina.
No tak, Putina to bym raczej nie chciała nigdzie zobaczyć w ogóle. Więc te wizje ograniczyły się do podróży do Rosji, do Putina.
To jeszcze Czeczenia była, były.
Nie było żadnych takich, wiesz, wizji metafizycznych?
No, były. No jest tam dużo historii. Jedna też wspomnienia takie, że przylatuje Mika do mnie, mówi, słuchaj, mama popełniła samobójstwo, czyli Ula. Ja tak mówię.
Ale mówi to z uśmiechem, tak?
No tak, z radością.
Z radością.
Więc ja tak mówię. I wpadłem pewna, że mówię, muszę się zastanowić, czy to nie jest jakiś promocyjny numer? W sensie, że dla promocji popełniła samobójstwo. A potem mówię, no ale co dalej?
Żeby dzieci zarobiły, tak? No to by było fajnie. A czy w tych wizjach pojawiał się Miles Davis? Bo on jest z tobą bez przerwy.
Tak, jest.
W słuchawkach, w głowie, w życiu.
Jego powiedzenia mam, jedno z ostatnich, to jak zagrasz złą nutę, to To nie jest ważne. Ważne jest, jaką zagrasz następną po pomyłce. I to jest bardzo kreatywne właściwie w praktyce, bo to powoduje no niecodzienność, że się powtarza, tylko właśnie takie coś, że dostaje się kopa, żeby coś nowego
było. Ale to jak na niego dość długa wypowiedź, bo on zwykle na wszystko odpowiadał yeah.
A jeszcze jedno słowo opowiadał bardzo często.
Też krótkie?
Tak.
Na F?
Tak jest.
O, so f- No bez tego w ogóle angielski, amerykański by nie istniał. Co byśmy zrobili bez tego słowa?
Przypomina mi się krótka scena z filmu z Robertem De Niro, z Michelle Pfeiffer i syn był. Mhm. On grał gangstera, którego drugi gang poszukuje, był zamknięty w domu i nie mógł wychodzić. I ciągle na telefonie siedział, ale ciągle jedno słowo było słychać. I syn, taki 9-latek, podchodzi i mówi, tata, ty wiesz, że jesteś geniuszem? Tak myślisz? Dlaczego? Przy pomocy jednego słowa wszystko mówisz.
Rozumiem.
Rzeczywiście cały film miał dużo faków. Aha.
Ale też nawet pieszczotliwe słowa
Oczywiście.
I wyrażenia można z tym jakże słynnym słowem mówić. Także
no, w Polsce też są takie niektóre słowa, które można różnie czytać.
To wdzięcznie brzmi, szczególnie w ustach kobiet. To powiedz mi, co takiego spowodowało, że Miles Davis, oprócz tego, że więcej niż jedną sylabę powiedział do ciebie w studiu po nagraniu, to jeszcze masował ci kark i spowodował, że płakałeś.
No dlatego, że ja nie miałem w marzeniach tego, nie myślałem. Po prostu nie to, że nie wierzyłbym, tylko po prostu nie planowałem. Ale tak się okazało, że ja miałem sekcje rytmiczne z dzielnicy Jamaica Queens cały czas. Takich młodych Afroamerykanów, którzy naprawdę grali super i byli utalentowani. I jak dorastali, to Miles mi zabierał jedną po drugiej sekcję rytmiczną.
I
Także
Sting.
Ja czułem, że grałem z nim właściwie prawie.
Prawda? I Sting raz ci cały zespół przejął jakby.
Tak, tak. No. Między innymi Marcus Miller, Kenny Kirkland, Harold Williams, no, cała plejada, Buddy Williams.
Ale to był projekt Tutu, tak?
Tak.
I ty tam grałeś na skrzypcach oczywiście.
Tak, na skrzypcach grałem. Po prostu Miles usłyszał mnie, miał przerwę. Usłyszał mnie w Tonight Show Johnny Carsona wtedy. Popularny, najpopularniejszy talk show w Stanach. No i to też przypadkiem, bo z kolei Johnny był perkusistą jazzowym przed tym, jak miał ten. I słyszał w radio jeden utwór ze mną. Mu się strasznie spodobało i mnie odnaleźli i wystąpiłem z orkiestrą Doc Severinsona. Specjalny takie mój patent talking violin, gadające skrzypce. No i jak mówi, że spodobało mu się brzmienie i czy mogę to wykonać na żywo. Ja mówię oczywiście. No i tak się zaczęło. Tonight Show i potem telefon z Warner Brothers, a ja byłem w Kalifornii, nawet miałem trochę dłużej być, ale musiałem wracać, bo wszystko się działo i dzieje w Nowym Jorku. I do dzisiaj tak jest.
Tak. No, ty byłeś właściwie Amerykaninem od początku.
A to był pierwszy raz z trzech spotkań z Milesem, kiedy więcej powiedział niż przedtem.
Bo no właśnie, no ale to co
pierwszy raz to nic nie powiedział.
Że zapłakałeś. Co spowodował?
Pierwszy raz tak, drugi raz powiedział. Ja powiedziałem, odważyłem się już, to było na festiwalu w Montreux. Wczoraj mówi, I love you. Mówi, yeah. To była cała dyskusja.
Cała wypowiedź.
A tutaj się odbyło normalnie. Mówi, how did you play? Jak grałeś? No i tak dalej. No a potem się rzeczywiście wzruszyłem. Zaczął mi akordy pokazywać na fortepianie i podszedł tutaj, zaczął mnie tak masować i mówi, how does it feel? Ja już nie mogłem nic powiedzieć. To był koniec.
No. To
wszystkiego.
A to takie amerykańskie. Amerykanie są niesłychanie bezpośredni. Właściwie każdego, nawet obcego na ulicy traktują jak znajomego. Lubią coś powiedzieć. Pamiętam, jak ja szłam ulicą Nowego Jorku, obserwowałam oczywiście window shopping się odbywał. Kilka rozentuzjazmowanych Amerykanek podbiegło do mnie i tak. Oh, you're so beautiful. I love your hair. I love your hair. I tak dalej. Boże drogi. Wyobraźmy to sobie u nas.
Właśnie chciałem powiedzieć na ten temat. Przed wejściem do studia idę ulicą. Jakaś pani mówi, ale pan fajnie wygląda. A ja mówię, to ja czy żona? Mówi, pan tak kolorowo, fajnie. I ja powiedziałem do Doroty, mówię, słuchaj, to jakaś zamerykanizowana pani.
Polka.
Bo to jest nietypowe, bardzo w Europie w ogóle nawet.
Tutaj wiesz, na szczęście to też wraz z młodzieżą ten luz nadszedł.
Ale co za zbieg okoliczności, że poruszyliśmy ten temat z dwóch
tak,
stron.
Tak. Ale wracając do tego płaczu, to ja pamiętam, jak spotkaliśmy się w innej rzeczywistości, w innej telewizji, dobrych kilkanaście lat temu, jak nie więcej. I ty tam opowiadałeś, że miałeś ze sobą skrzypce i opowiadałeś o swoim tacie, aha, o tym, że odszedł. Tak. I płakałeś. Bardzo długo nie mogłeś zacząć normalnie mówić. Tak, takie to było silne, emocjonalne przeżycie. I dlatego chciałam cię zapytać o te relacje twoje rodzinne, bo właściwie niewiele o nich wiemy. Wiemy tylko, że mamusia mówiła na ciebie Michaś i że wspierali twój talent. Miałeś jakieś tradycje muzyczne?
Nie było żadnych w domu tradycji muzycznych, tylko przyjaciółka mamy, pani profesor Jerzykowska. Jak miałem 5 lat, tam się trochę przy adapterze siedziałem i słuchałem muzyki. Trochę tańczyłem. Do dzisiaj nie tańczę, ale tańczyłem jakieś pasodoble podobno. I powiedziała do mamy, Irenko, Michaś ma talent muzyczny, powinien iść do szkoły. Ja to usłyszałem też jako radę. Posłyszałem i powinien grać na skrzypcach. No i tak się skończyło.
Tak się stało. A tatuś?
Tatusia już nie było, no bo tatusia widziałem 2-3 razy. Mama go zostawiła w czasie wojny. Po prostu no, był uzależniony i popadł. Mama go zostawiła.
No tak.
I długo, długo trzymała, i do dzisiaj nie wiem wszystkich rzeczy tam, co się działo, bo mama trzymała dużo rzeczy w tajemnicy. Chroniła mnie właściwie przed jakimiś tam rzeczami.
Ale to prawda, że w Łodzi, gdzie się wychowywałeś, mieliście duży dom z basenem?
Tak jest. Tak, no mama była bardzo żaradna. Także no tam za komuny działy się niesamowite rzeczy, ponieważ mama była z jednej strony inwalidką, więc miała pozwolenie na chałupnictwo. A to chałupnictwo wyglądało jak fabrykanstwo. Na mnie mówili na ulicy fabrykant. Bo w podwórku była tkalnia, była dziewiarnia. No i bardzo się powodziło tam.
To wspaniale.
Wszystkim. Także opieka w domu. Taksówką do szkoły jeździłem, różne takie.
No to mogło wzbudzać mieszane uczucia.
To właśnie tak było u kolegów. Chociaż potem się wkupiałem do kolegów, jak już tak zacząłem mieć 12 lat. Tam jeden rower komuś kupiłem, tam. Zacząłem się kolegować.
Rowery były cenne.
No, diamont. A Nardowski.
Tak.
Pamiętam. O, jeszcze mogę powiedzieć, że zapisałem się do klubu Energetyka i brałem udział w wyścigu Łódź, Stryków, Łódź.
Rowerowym?
Rowerowym. I w Strykowie byłem pierwszy, ucieczkę, ale byłem tak zmęczony, że musiałem odpocząć w rowie, także zostawiłem i taksówką wróciłem do domu. To był mój.
Ale powiedz, czy wtedy, no dobrze ci się powodziło, wtedy miałeś jakby pierwsze kontakty ze Stanami, no bo to przecież głęboka komuna, kontakt ograniczony, każdy przedmiot, każdy strój, a już płyta, to było jak jakieś święto.
To była trzykrotna pensja miesięczna za dobrą płytę amerykańską, nową.
I wtedy ta twoja świadomość się narodziła?
No nie. Ktoś mi powiedział, że na falach krótkich jest fajna muzyka, jazz. No ja to usłyszałem i oniemiałem. I co wieczór słuchałem, to było o godzinie 10:00, Music USA, Willis Conover speaking to you from Washington DC. Relay transmission to Tangier. Dosłownie pamiętam z tym, że nie znałem angielskiego. I zamiast music powtarzałem music, bo tak usłyszałem. I tak dalej. No śmiesznie, ale potem nagrywałem to na taśmę i mi koledzy moi też. No, pierwszy magnetofon polski się pojawił, melodia to na ten magnet się słuchało całe dnie i coraz bardziej zżyłem się z tą muzyką.
A kiedy po raz pierwszy miałeś taką myśl, że ty jesteś właściwie stamtąd, że Nowy Jork to jest twoje miasto. Kiedy to się pojawiło?
Jak miałem 15 lat, wyszedłem z Grand Hotelu w Łodzi. W Łodzi się wychowywałem. I vis-a-vis Grand Hotelu było kino Polonia. I tam było co jakiś czas, właściwie cały czas, większość tych słynnych amerykańskich filmów. Audrey Hepburn, Katrin, Humphrey Bogart, to wszystko z tamtego czasu, potem James Dean i tak dalej. I mi się ten świat tak podobał i widziałem w tym taką wolność, a czułem całe życie i do dzisiaj czuję się wolny ptak bardzo, czasami za bardzo. Tak niektórzy mówią.
Bywało, że bardzo.
Tak, tak. No i to wzięło się tak, że ja po prostu postanowiłem mieszkać w Nowym Jorku, bo mi się tam podobało. A że muzyka stamtąd szła, no stuprocentowy jazz, a nie coś, co powiedzmy brzmi jak jazz albo jest wtórny, tylko rzeczywiście. Dlatego powiedziałem, że muszę tam pojechać i sprawdzić się. No i...
Ale to doszło do tego, że tam w Nowym Jorku, w Ameryce byłeś bardziej znany niż w Polsce. No, ludzie ci witali na ulicach entuzjastycznie.
Do dzisiaj też, jak jestem w Nowym Jorku, w centrum na Manhattanie, to co jakiś czas, gdzie byłeś, co robisz i tak dalej. Ludzi, których nie rozpoznaję. Niektórych rozpoznaję, bo nieraz muzycy, nieraz fani. A z tego, co zauważyłem, to w Polsce chyba jestem najbardziej znany z aktorstwa. Z filmu Mój Rower. Przynajmniej tak. Jak ktoś mnie zaczepi, to mówi, że widziałem.
Zagrałeś raz i od razu nagroda.
No tak jakoś, jakby powiedzieć, wiele rzeczy w życiu szło lekko, ale nie powiem, że łatwo. Strasznie dużo pracy włożyłem w to, żeby mieć szczęście. Bo kiedyś byłem takie dyskusje właśnie w jakimś wywiadzie. Ależ pan miał szczęście. Mówię, tak, ale ja przez wiele, wiele lat, tak jak moja córka teraz, po 14 godzin na dobę pracowałem. Słuchałem, grałem, pisałem. Zresztą stąd się wzięło 80 parę płyt nagranych pod swoim nazwiskiem. Tak. I
a koncertów to nie potrafisz zliczyć, tyle ich było.
No tak, no i do tego jeszcze, do tego jakieś 500-600 utworów zarejestrowanych za X-ie i tam, gdzie to się rejestruje. Także napracowałem się, ale szczęśliwie. Fajnie.
Wspomniałeś o Mice, ona tutaj była kilka miesięcy temu. Mówiła o swojej książce, o uzależnieniu i o uwolnieniu się od uzależnienia. To była bardzo ciekawa rozmowa. Wtedy myślałam o tobie i teraz też myślę o Mice. Czy są jakieś podobieństwa w tym waszym jakby powodzie do uzależnienia, uzależnieniu, rodzaju uzależnienia i wychodzenia z uzależnienia?
Wychodzenie na pewno inne, ale tym skończę. Zacznę od tego, że pewnie ja miałem w genach, pewnie Mika też w genach. Jakimś cudem Kasia w ogóle nie, a ja po prostu przyszedł moment w życiu, że już nie było takiej radości. Trochę radości, a potem już ciężka praca. To po co mi to? No i po prostu. Zresztą też zaczęły się kłopoty ze zdrowiem, których nie przewidziałem, nie miałem planu.
No bo ty jako młodzieniec już miałeś jakieś wydarzenie kardiologiczne. A.
No jak miałem tam 29 lat, miałem jakiś zawał mały, No i potem 17 lat trzeźwości totalnej, całe właściwie działalność amerykańska, większość nowojorska, ta owocna najbardziej, to była w tym okresie 17.
A tam w tym środowisku to niełatwe, bo tam z kolei bardzo narkotyki, prawda?
No tak, ale to się...
I to takie hard.
To z czasem z ciężkich narkotyków poszło tylko w dymek. Mm-hmm. Tylko ja tego nie, ja nic więcej nie próbowałem, tam może raz pociągnąłem, nie dla mnie, ale wszyscy moi koledzy, właśnie ci młodzi Afroamerykanie, no to prawie bez przerwy.
No tak.
Dymek i śpiączka, czyli jechali, raz kiedyś prowadziłem auto z zespołem, z sekcją, było czterech kolegów i tak zapalili troszkę i pospali się, a jechałem do Chicago 29 godzin. Sam, bo oni spali. Mówi, co już?
No tak, przespali ich, tak. Okej. Także to uzależnienie, bo mówiłeś, że Mika miała inną drogę, ale jakby ten koniec jest,
koniec
to wyjście jest najciekawsze.
Koniec jest happy end. Po prostu nie... Trzeba, nie moralizowałem nikomu, bym nie powiedział. Każdy ma swoje drogi w życiu i swoją. Ja nawet nie zdecydowałem specjalnie, że nie używam alkoholu, tylko po prostu nie potrzebuję, nie chcę mi się, mam fajniejsze rzeczy do roboty.
Mm-hmm. To powiedz, czy to wyjście z uzależnienia, no bo potem jeszcze raz popadłeś, prawda?
Tak.
I to
tak.
Było to najgorsze.
Ja to opowiadam, 15 lat piłem, 15 lat nie piłem, a potem spróbowałem co lepsze.
Aha. Ale wiesz dobrze, że Ula Dudziak, ona raczej nie pije, z tego co pamiętam. Nie ma takiej predylekcji, więc była ci tutaj pomocna.
Tak. No. No w ogóle też, dopóki zdrowie było, to jeszcze mogłem od czasu do czasu, ale potem zaczęło trochę gorzej. Czuję, po prostu jest lepiej jak nie, no to po co?
No ale trzeba przyznać, że no nie tylko córki, ale też wszystkie te twoje kobiety cudowne w życiu, to one chyba były najważniejszym takim punktem pomocy.
Oczywiście, że tak. I były najważniejszym. I są do dzisiaj wrogiem tego, żeby nadużywać. Po prostu, bo to osobowość się zmienia. No nie będę wykładu robił na ten temat. Wszyscy, chyba większość ludzi wie, co potrafi zrobić człowieka alkohol. No. Ja czuję, że się w ostatniej chwili uchyliłem niechcący, bo po prostu przestało mnie to bawić. Znudziło mi się. Tak.
A powiedz, a co z twoją religijnością? Czy ty w ogóle jesteś osobą wierzącą? Czy to miało jakiś wpływ na to zejście z uzależnienia?
W pewnym sensie tak, ale nie wprost. Ja przede wszystkim, ja oczywiście urodziłem się katolikiem. Nie praktykuję za dużo. Ale niektóre i święta, i zwyczaje honoruję. Ale w Nowym Jorku poznałem parę innych rzeczy i właściwie jestem fanem, gdybym tak naprawdę chciał powiedzieć, to jestem fanem buddyzmu. Jest to jedyna religia, która nie ma zakazów ani nakazów.
Nie ma poczucia winy.
No tak, no jest naprawdę gdzieś i gdzieś uduchawia. No i jak nie mogę zasnąć, to znam parę takich modlitw, które usypiają, medytuję też tak. Tak, ale dlatego, że większość muzyków, z którymi grałem albo którzy ze mną grali, uprawiali buddyzm. Się wciągałem, jechaliśmy autem i trzeba było, mówię, co robimy? Nam myoho rengeki on nam myoho. W tej chwili trochę na wesoło mówię, ale to rzeczywiście zadziałało na mnie, także mi się to podoba.
To wracając jeszcze do tej miłości, powiedziałeś, że każda miłość jest taka sama.
Tak.
Jednak to dość oryginalne, ponieważ większość jednak mówi o tych różnych, prawda, rodzajach miłości.
Ale to jest, co innego. Jest obiekt, jest inny, ale to jest ta sama miłość.
Sama miłość.
Poza tym miłość nie ma mózgu, a mózg... No, przepraszam, bo to nie o to chodzi. Serce nie ma mózgu, a mózg może mieć serce.
Mm-hmm.
Tak jakoś mi się to złożyło i tak sobie zdałem z tego sprawę. I w końcu uczucie kochania jest cały czas to samo.
Mm-hmm. No i teraz twoja obecna miłość, Dosia, tak. Z którą jesteś od dobrych kilku lat. Ja mam takie wrażenie, że jednak...
Powyżej 20 już.
Już się znacie, ale małżeństwem jesteście krócej, tak?
Tak, no ale to tak zawsze jest.
No, no to chyba o niej mówisz najcieplej. Tak jakby ona ci naprawdę na tej, w tym ostatnim etapie najbardziej pomogła.
Bez nie wiem, czy to jest ostatni etap, ale może być może tak.
Znaczy ostatni dotąd. Wiesz, etapów to jeszcze szczególnie biorąc pod uwagę buddyzm, to jeszcze wcieleń to możesz mieć bardzo wiele. Może nawet będziesz śpiewakiem, tak? A propos, chciałam zapytać, czy ty śpiewałeś kiedykolwiek?
Mam nagranie, jest nawet takie nieśmiałe, ciepłe nagranie jednej piosenki. I nawet jest na Spotify.
Mm-hmm.
To jest bardzo dawno właśnie, gdzieś tam w 90 roku w Nowym Jorku nagrałem. Miałem zamiar, ale nie zdążyłem. A teraz... Kto wie, bo zacząłem piosenek więcej pisać, ponieważ powiem tak, szczególnie może o polskiej piosence. Jest dużo tradycji, dużo wspaniałych rzeczy, które były, ale autentycznie poza wyjątkami to i hip-hopowcy, i niektórzy młodzi śpiewający super śpiewają. Natomiast te odgrzewanie tamtych wspaniałych rzeczy, tylko powiedzmy wtórne odgrzewanie, nie jest zawsze dobre i nigdy nie dochodzi do poziomu tego, co było, albo rzadko. Dlatego wiele ludzi mówi o sobie, masz takie ładne melodie w tych instrumentalach, zacznij pisać piosenki. No i rzeczywiście jest parę piosenek, a teraz wyszła jedna... No, w dziwny sposób. Wyszła ze śpiewaczką z Ohio,
mm-hmm.
która młoda dziewczyna. I ponieważ ona ma teraz jakąś płytę i nie używam jej nazwiska, w związku z tym ogłosiłem konkurs. Utwór Sipping, piosenka Sipping. Zgadnij, kto śpiewa. Ona jest na YouTubie, ktoś może ją znać. No i tak to jest.
Rozumiem.
Trochę nowy etap, bo będzie więcej wokalnych piosenek.
Ale ty też wokal będziesz.
Zobaczymy. Nie mówię nie, ale to...
Bo ty masz bardzo dobrą barwę. To na pewno byś świetnie wypadał w takich, wiesz, towarzyszących wejściach.
No. A w ogóle muszę powiedzieć już, że jeżeli chodzi o granie na instrumencie, to nawet jako poradę dla wielu muzyków młodych, którzy improwizują.
Mm-hmm.
Pamiętaj, śpiewaj w czasie grania. Wtedy graj, co śpiewasz, a nie odwrotnie. Mm-hmm. Nie ćwicz gam i pasaży, to jest konieczne, żeby instrument opanować, mm-hmm. ale potem po prostu dusza śpiewa i śpiewaj w czasie grania. To jest strasznie ważne.
Mm-hmm.
Jest zabawa.
A to powiedz, to jak to było w końcu z tą papają słynną? Jak doszło do skomponowania? Bo autorów chyba jest kilku, przynajmniej tak twierdzą.
Nie.
Nie?
Nie, nie. Nie, no tak autentycznie to było tak, że to był ten okres, kiedy właśnie między innymi Ula balowała z towarzystwem, a mi się nudziło. Jeszcze jutro mieliśmy jechać do Filadelfii, a jako kierowca to w ogóle, zresztą w tym okresie zresztą, że w ogóle nie pomyślałbym o alkoholu, to tak siedziałem w innym pokoju, było jakieś pianinko i zacząłem, miałem kasetowiec, zawsze tak robiłem i nagrałem to i taki początek, środek i taką jakby prymkę, nie prymkę, no takie jakieś demo, no i potem Rano jechaliśmy do Filadelfii, Ula obok, i tak jej to puściłem w aucie. I mówię tak, ta-ra-ra-ra, mówi la-la. I no, dopisaliśmy, ja to nazywam tekst.
Aha, no tak.
Ula jest autorką tekstu.
Tak, tak.
No, i to,
ale to chyba, no wiesz, tyle rzeczy to było, skomponowałeś.
Po prostu było kradzione kilka razy, między innymi na Filipinach. Zresztą tam tak. Firma Sony, z którą współpracuję, pomogła w tym, żeby to ustawić tak, jak powinno być. Bo ktoś myślał, że w 2008 roku był renesans Papai, o czym się dowiedzieliśmy z sociali. Nikt do nas nie pytał, nikt nic nie robił. Co się okazało, że na Filipinach ktoś to usłyszał i zrobił z tego hit w Ameryce.
Tak, i taneczny też.
Tak. No.
Tam były ruchy specyficzne, no to śmieszne było.
Tańczące wojska na YouTubie, tak. Dużo rzeczy. Także ja nie powinien tak myśleć, że jesteśmy kompozytorami jednej piosenki popularnej, ale ta Papaja się jeszcze nie skończyła, bo jest zainteresowanie. Dużo e-maili jest, gdzie można Papaję dostać, czy będzie nowa wersja, takie różne rzeczy. Kto wie?
Ale to zabawne, prawda, że taki jeden utwór, cudowny, no najbardziej energetyczny, optymistyczny, tryska z niego życie, że taki jeden utwór potrafi zdominować w pewnym sensie całą twórczość.
No, a to był 75 rok i zespół był, cała sekcja właśnie, która potem poszła do Milesa, Miles Davisa. To niesamowity zespół. I także wtedy jeszcze nie było tak popularnych, a w ogóle w użyciu dużo komputerów, bo teraz taki beat to się robi, no, w komputerze, tak. I on jest teoretycznie bardzo solidny, ale tu jest granie na żywo, w studio, po prostu parę nutek, parę akordów, nagrywamy i nagrane.
Mm-hmm. A powiedz jak, bo ty również grałeś ze Stingiem, prawda?
Nie, tak jest. Mój cały zespół w pewnym momencie odszedł do Stinga.
Do Stinga.
Ja go nie poznałem, nie grałem z nim, ale ciągle koledzy wracali, opowiadali, jak się dzieje i tak dalej. Nawet były jakieś rozmowy, żeby na saksofonie, ale wzięli swojego kolegę, zresztą genialnego saksofonistę, Branford Marsalisa, też grał właśnie w tym zespole Stinga. Ale ja właściwie byłem zadowolony z tego. Zaraz miałem następnych młodych pod telefonem. I tak czułem się, że tak z boku i gdzieś skądś przyjechałem, ale odkrywam super talenty. Z Weather Report cała sekcja grała.
No tak, ten twój wspaniały Urbanator od lat, raz w roku. Nie wiem, czy w tym roku już się odbył, czy się odbędzie. Tam przecież jakby zbierasz tych młodych muzyków.
Absolutnie,
mówisz im
tak,
o jazzie, gracie.
Jestem dumny z tego, bo to 15 lat pasji, bo ja nie lubię uczyć. To nie jest nauka. To jest po prostu twórcze spotkanie ze świetnymi muzykami, które inspiruje młodych muzyków do innego rodzaju pracy nad sobą. Tak jak mówiłem o tym, żeby śpiewać i grać, to też mówimy, żeby słuchać drugich, a nie siebie, nie grać za dużo, tylko tyle, co potrzeba i tak dalej. Że taki rozwój. I jest parę zespołów, które właściwie zaczęło karierę od Urbanator Days.
Tak? A kto jest twoją dumą?
To jest Marek Pędziwiat, E-Ups, zespół fantastyczny, P-Unity, kilku raperów, jest paru gitarzystów. No jest sporo osiągnięć w tym kierunku, chociaż nawet nie było tak w planie, ale tak jest.
To wspaniale, bo jeszcze dodajmy, że są bezpłatne te warsztaty, tak. Że to jest taka twoja społeczna praca.
Tak. No w tym roku nie wiem, jak to będzie, bo przez ostatnie parę lat kiedyś mieliśmy stałe dotacje z ministerstwa. Mm-hmm. Jeżeli będzie dotacja jakaś na koszta produkcji, na transport i tak dalej, to będziemy dalej robić, bo ja to...
Wiadomo.
To jest misja jakaś. No.
To jest misja, piękna misja, tak. A opowiedz teraz o przyszłym Memorial for Miles Davis. To się ma odbyć jesienią?
Detali wszystkich jeszcze nie znam. Są plany.
Mm-hmm.
Chyba za dużo nie mogę jeszcze powiedzieć,
tak,
bo to nie jest sprecyzowane, tylko mm-hmm. dokładnie to jest.
No ale to czekamy, bo to zapowiada się na wspaniałą imprezę z wieloma muzykami, czy...
Z wieloma muzykami. Przede wszystkim taki pomysł, żeby grali przede wszystkim ci, którzy grali z Miles Davisem albo nagrywali.
Ojej, to już chyba niewielu jest takich.
Nie, on też miał
Ale to ze świata
młodzież.
Bardziej, bo z Polski to chyba tylko z tobą grał.
No tak, tak.
Uh-huh.
No, ja jakby to powiedzieć, no gdzieś tam wyrosłem w ten Nowy Jork.
Jesteś obywatelem świata.
Obywatelem świata, mieszkającym w Nowym Jorku i podróżującym. Dwie najfajniejsze rzeczy, jakie mam, jeśli chodzi o podróż, to przylot do Nowego Jorku i wylot z Nowego Jorku.
Sobie powiedziałeś przed chwilą, że grać trzeba tyle, ile powinno się, nie więcej, tak?
Tak.
Natomiast niewątpliwie ta książka, którą z tobą napisał, opowiedział Jacek Górecki, Michaś, tak? To twoje właśnie ulubione imię mamy, takie spieszczenie. Tam dużo mówisz o sobie, także nie wiem, czy to znaczy, że też przeczytałeś tę książkę, bo ktoś kiedyś mi powiedział, że ty właściwie nie lubisz czytać.
No nie, ale przed wydaniem tam
czytałem. To trzeba wtedy.
Tak, ale tutaj nie. Ale to była taka rzecz, że po prostu spotykaliśmy się z Jackiem przez parę miesięcy i tak rozmawialiśmy. I on nagrywał, co prawda nie zapisywał często. I potem poświęcił miesiąc na spisanie tego. Potem się jeszcze spotkaliśmy, potem się Dorota włączyła do tam terminy były trochę pomylone i tak dalej, do korekty i tam niektóre rzeczy trzeba było wyprostować, ale to jest naprawdę prawdziwa, powiedziałbym, no spowiedź może za grubo, ale tak, no po prostu tak jak jest, jak było.
Mm-hmm.
Bez ogródek. Zresztą ktoś mnie kiedyś zapytał, że w pierwszej jeszcze książce Ja Urbanator, że dlaczego tyle różnych rzeczy, które ludzie by, niektórzy by to chcieli mieć w tajemnicy albo coś. Uh-huh. A to po co pisać biografię, jak się nieprawdę mówi albo się coś ukrywa. To uh-huh. niech będzie tak jak było, no tak jak jest.
Uh-huh.
To samo tutaj.
Ale tam też przekazujesz takie twoje credo dość interesujące, że coś mówisz o tym, że wrogów jest nie tylu, ile ty sobie wyobrażasz, że jest. To z doświadczenia?
No i doświadczenia i też między innymi z takich książek właśnie i buddyzmu, i takich książek, ja to nazywam how to, czyli takich jak mieć spokój w życiu, jak sobie zapewnić. Tam taki, jak to było tak, że jak był sukces, tak zwany sukces i szum, to się nic nie czytało, ale jak była cisza, a to w życiu każdego artysty, nawet sportowca też jest, że jest tak. No i potem trzeba jakiś mecz przegrać. No i wtedy człowiek szuka pomocy, żeby z powrotem wrócić do formy. No i wtedy czytałem różne książki właśnie. How to tam, how to to i tak dalej.
I how to w końcu wiedziałeś. How to.
Tak.
Ale też mówisz tam ciekawą rzecz, że miałeś pewne kłopoty z samą akceptacją. Wydawałoby się, że Michał pogodny, odnosi sukcesy, wspaniały świat. Miałeś aprobatę rodziców. Na czym więc, oraz kobiet licznych, a wręcz uwielbienie, to na czym mogła polegać ta zachwiana równowaga?
Uważam, że w ogóle to jest jakieś... W tej generacji już nie mogę się wypowiedzieć, chociaż mam większość przyjaciół bardzo młodych.
Mm-hmm.
Ale wiele osób w Polsce ma coś takiego, jak i ja też, znaczy mamy,
tak.
Coś takiego, że z jednej strony chcemy, wiemy, że można, a z drugiej strony przychodzi taki moment, a może nie, Na przykład sprawa, nawet porównam to do sprawy poszukiwania pracy. Było takie coś, że no, na menadżera, na szefa to się nie nadaje, ale pójdę na asystenta albo na menadżera. Z tym, że nikt się nie zdawał z tego sprawy, znaczy trzeba sobie zdać z tego sprawę, że takich właśnie nie 100% ostrych ludzi jest bardzo mało. Natomiast tych asystentów, każdy mówi to najpierw tu i tam jest taki tłok, że trudno pracę znaleźć. To jest tylko przykład, nie chodzi o pracę w ogóle. Czyli najwięcej wolnego miejsca jest na górze. Mm-hmm. Ja zdałem sobie z tego sprawę właściwie w Nowym Jorku, bo nie miałem nic do stracenia, a właściwie wszystko, ale z drugiej strony mierzyłem tam, gdzie naprawdę mierzyłem, gdzie o czym marzyłem. Mm-hmm. I to się spełnia. Jak się mocne marzenia ma, to one się spełniają.
Poparte pracą, dodajmy, pracowitością. Ale ty od razu miałeś sukces, bo przecież podpisałeś kontrakt z Columbia Records. Tak. Od, że tak powiem, z biegu. No to wspaniałe na początku.
No tak, ale to było przygotowanie. Właściwie te 12 lat przygotowania.
Tak.
I ostatnie lata
występów
też...
Występów w Szwecji, już... w Niemczech, tak długa
Szwajcarii.
Droga, Szwajcaria.
No to się przyczyniło do tego, że w wielu językach się porozumiewam i żadnego nie znam. Tak. No nie, przesadzam
Kielski
oczywiście.
Chyba, no. Czyli polski najlepiej, tak czy owak.
No nie, ten angielski, ten taki uliczny, powiedziałbym, no bo ten muzyczny raczej, no. Mm-hmm. To się porozumiewam tak jak zdrowy kolega z Jamajki, Queens.
A jakbyś miał powiedzieć, co jest twoim największym sukcesem w życiu? Co to jest? Świat muzyki, przeżyć osobistych?
Powiem tak. Na pewno bycie sobą i szczerze mówiąc, na 99% robienia tego, co chcę. Mm. I nie rzadko dawałem się nakierować gdzie indziej. Po prostu bycie wolnym, wolnym jak ptak i robienie tego, co się chce i z pasją. Bo pasja to jest nieraz chyba zapominane słowo, ale to jest chyba największy motor w życiu człowieka, bo jak się ma do czegoś pasję, to można właśnie 14 godzin na dobę pracować i być szczęśliwy i nie być zmęczony.
Pasja, marzenia i miłość.
Tak jest.
To tego ci w życiu nie brakowało.
Nie. No, wyobraźnia jeszcze nieraz trochę, jak za dużo, to jest trochę kłopotów, ale to wszystko razem jakoś tak owocuje.
To wobec tego masz jeszcze jakieś marzenia? Na pewno masz.
Rzeczywiście,
marzyć,
że tak.
Trzeba. To no, jakie masz marzenia?
Muzyczne? Oprócz muzycznych to oczywiście, no, oczywiście piszę, tam komponuję. Będę od września zacznę grać, bo miałem przerwę teraz. Ale jeszcze czasami mi świta po głowie, żeby w tenisa zagrać, chociaż... W tej chwili jest to niemożliwe, ale
no,
zobaczymy.
Ale kiedyś z Ulą dzielnie walczyłeś.
No, kilkanaście lat graliśmy. O, raz graliśmy 9 godzin w Sztokholmie. 9 godzin od rana do wieczora, bez przerwy.
No to jest dużo. Znaczy
krótkie zmiany, tam odpoczynek. To pamiętam, nazywali to ruski tenis.
A jak grałeś z Ulką, to ona śpiewała w trakcie, bo jak ja z nią grałam, to ona śpiewała. Czyli smyczowała i coś niesamowitego.
Tak, ale graliśmy fajnego debla. Ona zawsze na forehandzie, bo Wojtek powiedział, że ma naturalny, genialny forehand. I rzeczywiście,
Wojtek
bardzo
Fibak.
Dobry forehand. Mm-hmm. Taki prawidłowy, który trudno wyćwiczyć.
A, siatkę ma dobrą.
Tak. No w ogóle bardzo dobrze. No także fajnie się grało. Mm-hmm.
Czyli to jest marzenie, tak? Muzyczne,
no, muzyczne to po prostu. Większe formy No, ta muzyka rytmiczna z orkiestrą symfoniczną, to oczywiście ten tak zwany, nazywam to urb symfony. I no, ja to ciągle coś piszę, ciągle coś robię.
No to słuchaj, nie zgub tego gdzieś.
Mam nadzieję, że nie, chociaż patrząc na życiorys Milesa, miał 5-letnią przerwę. Tak kiedyś powiedział, że kochał muzykę, ale muzyka go przestała kochać na jakiś czas.
No to kończymy tym takim trochę sentymentalnym akcentem, ale zawsze miło było zacząć od Milesa i na nim skończyć, prawda?
No tak,
jest tutaj.
Jeśli chodzi o jazz, tak. Chociaż muszę się przyznać jeszcze tak, że w tej chwili najbardziej kreatywny jest nowojorski hip-hop. Ja bardzo dużo słucham, zresztą jestem bardzo często samplowany i cieszę się ze współpracy z amerykańskimi raperami i polskimi też.
No dobrze, to gratuluję i dobrego rapu, dobrego jazzu i wielu wspaniałych koncertów, pomysłów, no i wiele godzin tenisa.
Jazz or rap z Michałem Urbaniakiem.
O, już mamy tytuł. To dziękuję ci bardzo za spotkanie.
Ja dziękuję też. Kłaniam się.